Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Trzecia fala pandemii rozpędza się. Do jakiego pułapu dojdziemy?
Jak spojrzymy na krzywą, to ja widzę drugą dopiero. Także to, co mieliśmy rok temu, to był takie przedwiośnie było. Prawda? Dosłownie i przenośni, jeżeli spojrzymy na krzywę zachorowań. No to praktycznie nie widzimy tego, co się działo. Gdyby ktoś powiedział wtedy, że będziemy się cieszyć, gdy będzie poniżej 10 tysięcy zachorowań dziennie, no to chyba nikt by nie uwierzył, prawda?
W listopadzie było nawet prawie 30 tysięcy, teraz ponad 15. Czy dojdziemy do tej liczby?
Myślę, że nie. Ale to akurat może nie jest nawet tak ważne, jak to, co obserwujemy na oddziałach. I tutaj zaskoczę, bo wszyscy naokoło biją w takie pesymistyczne tony. Natomiast ja widzę wyraźną różnicę między tą zwyżką jesienną, wczesno-zimową, a tą, którą teraz mamy. W tej chwili nam pacjenci nie umierają. Do tego praktycznie nie przyjmujemy już 80-90-latków, a to stamtąd się rekrutowali ci, którzy byli zagrożeni, których życie było zagrożone.
A więc efekty szczepień?
Zdecydowanie tak. Zresztą widać to chociażby pierwsi byli w medycy szczepieni. No już mamy informacje o tym, że nastąpił gwałtowny spadek zachorowań wśród lekarzy, wśród personelu medycznego.
Szczepieni są nauczyciele, u nauczycieli też już to obserwujecie, czy jeszcze za wcześnie?
Nie, no to za wcześnie jeszcze, prawda? Tym bardziej, że oni jeszcze nie doszli do drugiej dawki, a pełnię skuteczności szczepienia osiąga się właśnie dopiero po drugiej. Ale pierwsza już daje zabezpieczenie jakieś, aczkolwiek trzeba pamiętać, żeby nadal nie czuć się zbyt bezpiecznym. Także mamy ewidentny dowód, że szczepienia są konieczne i że to jest jedyna w zasadzie droga, bo alternatywą jest po prostu, że uodpornimy się w sposób naturalny, masowo chorując, zakażając się.
Panie profesorze, pojawiają się opinie, że nie opanujemy epidemii, dopóki nie będzie szczepionek dla dzieci.
Nie, aż tak daleko bym nie szedł. To jest mocna przesada. Poza tym, no, niezależnie od wszystkiego, nawet gdy będą szczepionki i będą ograniczenia w dostawach albo ograniczeniach możliwości, bo w drugim kwartale prawdopodobnie problemem staną się ograniczenia w możliwości szczepień, bo te punkty szczepień mają 3-4 miliony przepustowości miesięcznie na tą chwilę. Więc nawet wtedy pamiętajmy, że dzieci będą nie na pierwszej linii, nie w pierwszej kolejności do szczepienia. Ale myślę, że zanim skończone zostaną badania nad szczepionką dla dzieci, to populacja dorosłych już będzie wyszczepiona i tak naprawdę będzie już po pandemii. Chyba że wirus wywinie nam jakiegoś psikusa.
No tak, nowe warianty koronawirusa piszą nam nowe też scenariusze.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że owszem, ten nowy wariant brytyjski zwłaszcza ma swój udział w tym wzroście liczby zachorowań, ale to nie on spowodował ten wzrost, tylko powiedzmy sobie szczerze, pójście właśnie dzieci do szkół. Natomiast ten nowy wariant został tak jakby zahamowany, efekt tego nowego warianta został zahamowany szczepieniami. To widać po Wielkiej Brytanii. Oni zaczęli szczepić, owszem, ale u nich oczywiście ten wariant był wcześniej i w początkowej fazie szczepień w ogóle nie było widać efektu, bo cały czas była populacja ludzi w podeszłym wieku, która po prostu przechodziła ciężko zakażenie. Natomiast u nas on pojawił się na tyle późno, że my już mieliśmy znaczną część populacji tej wiekowej uodpornioną, zaszczepioną.
Panie profesorze, gdy pojawiły się pierwsze doniesienia o przypadkach koronawirusa na świecie, było niedowierzanie, że dojdzie to do nas. Gdy pojawił się pierwszy przypadek w Polsce, była mowa najpierw o scenariuszu niemieckim, potem nawet o włoskim. Początek epidemii to duże braki w środkach ochrony osobistej, źle skonstruowane na początku zapisy w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych. O ile jesteśmy mądrzejsi przez ten rok?
No zawsze mówiąc o złych stronach, musimy pamiętać, że...
Że czegoś się nauczyliśmy.
Że wtedy nie mieliśmy po prostu wiedzy, prawda? Nie byliśmy przygotowani. Pytanie, czy na kolejne epidemie też będziemy przygotowani, czy nie nastąpi zapomnienie o tym, bo człowiek ma w naturze, że to, co złe, wypiera, prawda? I obawiam się, że nie wyciągniemy nauki z tej lekcji. No ale o tym to jeszcze przyjdzie czas porozmawiać, gdy już będzie koniec pandemii, o ile ktoś będzie wtedy chciał pytać o zdanie takiej osoby jak ja. Natomiast wracając do początku pani pytania, ja pamiętam, że 8 stycznia dokładnie usłyszałem o tym wirusie. Byłem wtedy na spotkaniu Komitetu Programowego Konferencji Kongresu, takiego dużego chorób zakaźnych, który miał się odbyć, oczywiście się nie odbył potem wiosną. Mieliśmy program przygotowywać i ktoś rzucił, no ten wirus w Chinach coraz szerzej się, prawda, rozprzestrzenia i nikt nie wiedział, jaki to wirus. Dopiero 9 następnego dnia padło hasło, to pewnie koronawirus. I proszę zwrócić uwagę, 8-9 stycznia i spotykają się najważniejsi eksperci z zakresu chorób zakaźnych i mikrobiologii klinicznej i oni nie do końca wiedzą, co to jest.
I troszeczkę bagatelizują nawet. Na początku. I troszeczkę nawet był ten temat bagatelizowany przez ekspertów.
Tak, oczywiście, bo to przecież nie pierwsza epidemia, która się rozpoczyna. Nawet epidemia SARS, ta pierwsza, która prawie 20 lat temu się pojawiła, ona raptem zidentyfikowano 8-9 tysięcy przypadków. No to też nie był to powód, żeby potem historycznie robić z tego wielkie halo, aczkolwiek pamiętajmy, że już wtedy ten wirus napędził stracha.
Panie profesorze, w niektórych regionach wojewodowie znowu zwiększają liczbę łóżek covidowych. Na razie, jak informuje Podlaski Urząd Wojewódzki, zajętych jest nieco ponad połowa łóżek covidowych, prawie 2/3 respiratorów. Jak widzi pan nasz region na tle kraju i jak u nas to epidemia będzie się rozwijać?
To trudno przewidzieć, bo często ognisko wybucha zupełnie niespodziewanie w miejscu, w którym nie oczekiwaliśmy tego. Aczkolwiek w tej chwili już mamy znaczącą część populacji uodpornioną. W związku z tym te ogniska, nawet jeżeli się pojawiają, to one są małe. Poza tym pamiętajmy, że tymi ogniskami pierwotnie były zawsze takie miejsca jak DPS-y na przykład. Natomiast w tej chwili to już nie będzie miejsce rozprzestrzeniania się, ponieważ tam pensjonariusze są i personel są uodpornieni. Podobnie wkrótce w szkołach przestanie być to rozsiew, przynajmniej w stosunku do nauczycieli. Mam nadzieję, nie znam statystyk, jaki jest odsetek wyszczepialności nauczycieli w województwie podlaskim, ale mam nadzieję, że jest stosowny, że jest dosyć wysoki.
Grozi nam narodowa kwarantanna? Czy to jest naprawdę
sądzę.
Ten czarny
ja
scenariusz?
Od początku mówię, że działania powinny być na poziomie lokalnym, regionalizowane. W momencie, kiedy było tych zachorowań, gdy populacja nie była uodporniona, uważałem, że należy nie zamykać całe miasta, tylko na przykład zakłady pracy, w których wybuchały ogniska. Oczywiście to można by było robić, gdyby robiono masowe testowanie. Tego nie robiono. Trudno w tej chwili już winić kogoś za tamte zdarzenie, za to, że nie ma tyle testowania, bo możliwości są, laboratoria są. To jest kwestia tylko ustalenia, kogo powinno się testować i czy mamy możliwości na przykład techniczne, czy sanepidy mają możliwości techniczne nadzoru.
Dziękuję, dziękuję bardzo za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.